środa, 26 sierpnia, godzina 7.12, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie i na falach FM, i w internecie www.wnet.fm, z aplikacja Radia Wnet, gdziekolwiek nas Państwo słuchają, ale też mogą nas Państwo oglądać na kanale YouTube Radia Wnet. Tam również Państwa witam. Jak Państwo nas widzą, to są gazety. Jest też Gazeta Polska codziennie. Kacprzyk szukał schronienia na Podhalu. Powstrzymał go bunt lekarzy. O perypetiach byłego szefa młodzieżówki Platformy Obywatelskiej porozmawiamy przed godziną 8 z autorem tekstu, czyli panem redaktorem Tomaszem Grodeckim, który szukał i znalazł Dawida Kacprzyka. Rzeczywiście wszyscy się spodziewaliśmy, że gdzieś pan radny wypłynie. Tutaj spróbował wypłynąć, ale jednak koledzy lekarze nie chcą pracować z panem Kacprzykiem, no, który, to jest ciekawe, sprawa cały czas się toczy. Nie ma odebranego prawa wykonywania zawodu, więc tutaj przynajmniej część, jeżeli chodzi o lekarzy, o środowisko lekarskie, zresztą sam był członkiem jednej z izb lekarskich, powoli mielą, ale to taka informacja prasowa na początek. My będziemy o tym mówić. Po godzinie 8 naszym gościem w studio będzie Mariusz Błaszczak. Porozmawiamy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, o tym, jak będzie wyglądał nowy sezon w parlamencie, o możliwym porozumieniu z Rozwojem Plus. Podobno takie rozmowy się toczą, oraz o sytuacji polskich sił zbrojnych oraz szerzej sytuacji na prawicy. Prawo i Sprawiedliwości właśnie przestało być hegemonem i pytanie, czy taka sytuacja polityczna jest rozpatrywana i jest dotarła do świadomości polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakie z tego wnioski wyciągają, to się dowiemy po godzinie 8. Potem ciekawa rozmowa. Wszystkie będą ciekawe, ale ta może będzie też ciekawsza, bo to jedyna pani, która się dzisiaj pojawi w naszym studio, Karolina Olejak. Porozmawiamy o książce Nienawidzę Ich. To reportaż o tym, co mówią Polacy na spotkaniach z terapeutami jedni o drugich. Co mówi strona liberalna o konserwatywnej i odwrotnie. No ale zaczniemy od sytuacji polityki zagranicznej. Razem z nami już jest nasz pierwszy gość, Sebastian Mainz, ekspert do spraw polityki zagranicznej, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oczywiście będziemy też mówić, bo jeżeli ktoś uważnie obserwuje polską infosferę, to jest też kwestia byłej już pani minister Barbary Mróz-Gorgoń. O tym też na koniec powiemy, ale zaczniemy od spraw, zdaje się, znacznie ważniejszych. Dyrektor CIA John Ratcliffe pojawił się trochę niespodziewanie wczoraj w Moskwie. Do tego jeszcze w Moskwie jest delegacja czy wysłannik papieża Leona też na rozmowach z i o wierze i z kościołem prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego, ale także z politykami rosyjskimi. Wszystko to się układa w takie dość dla niektórych dramatyczne wizje, że mamy przygotowania Rosji do kolejnej agresji. Wszyscy mówią, podobna wizyta jak z listopada roku 21, kiedy ówczesny dyrektor CIA też poleciał do Moskwy, mając ostrzegać Rosję, nie atakujcie Ukrainy. Wtedy to niewiele dało. No i teraz też spekulacji nie brakuje, co właściwie może oznaczać trochę niespodziewana wizyta szefa CIA w Moskwie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że weszliśmy w temat bliższy mojemu sercu i mojej ekspertyzie, i za to chciałem podziękować. Przede wszystkim uważam, że ta wizyta, oczywiście ona jest bardzo nieoczekiwana, ale ona nie była tajna. I to też jest pewien sygnał, który myślę, że wszyscy powinni odebrać. To nie jest tak, że pan dyrektor Ratcliffe udał się do Moskwy i to gdzieś przypadkiem wypłynęło. Wszystkie te sygnały, które były wysyłane zarówno przez administrację amerykańską, przede wszystkim przez administrację amerykańską, one jednoznacznie miały pokazać, że dyrektor Ratcliffe udał się do Moskwy. On leciał z Rygi, z międzylądowaniem, wylądował w Moskwie na dość krótki czas i potem wracał do Stanów. I to jest tak, że każdy tego typu ruch to nie jest przypadek, to jest pewna bardzo jasna sygnalizacja. Natomiast myślę, że na dzisiaj nikt nie jest w stanie do końca powiedzieć, czego te rozmowy dotyczyły. I ja widziałem już bardzo dużo komentarzy w infosferze z różnymi hipotezami. Natomiast ja apeluję o to też do państwa, żebyście państwo bardzo krytycznie do tego podchodzili, bo po pierwsze Stany Zjednoczone z Rosją cały czas mają otwarte kanały komunikacji. Było słynne spotkanie prezydenta Trumpa i prezydenta Putina na Alasce. Ta współpraca jest cały czas prowadzona na poziomie roboczym. Oczywiście wizyta dyrektora CIA w Moskwie jest szczególnym wydarzeniem, Natomiast my nawet nie do końca wiemy, czy on się spotkał bezpośrednio z prezydentem Putinem, czy to było spotkanie na szczeblu szefów wywiadu.
Spotkanie było krótkie, tyle wiemy. Przyleciał, pojechał, rozmawiał, tam chyba godzinę się mówi i tyle go było w Moskwie. Wyleciał, rosyjskie media spekulują. Jedni mówią właśnie ostrzeżenie, inni mówią ultimatum dla Rosji. Polscy analitycy, Jarosław Wolski chociażby, żeby osobę z drugiej strony barykady zacytować, mówi tak, Rosjanie są gotowi, czy przygotowują się do mobilizacji 500 000 mężczyzn całościowej albo selektywnej, mają zgromadzone czołgi, BWP-y, artylerię na dwie nowe armie minimum. No, powiedzmy, nie mają jeszcze zaplecza, ale przynajmniej mają tyle. Białoruś wysyła sygnały pojednawcze, to fakt. Presja migracyjna trochę zniknęła. Co prawda Białoruś nie wpuściła polskich księży dopiero co, którzy jechali z posługą. No, powiedzmy, się non-stop zdarza Białorusia, to niszczy polskie zabytki, polskie dwory, które się jeszcze zostały na obecnej Białorusi, a kiedyś były w składzie Rzeczpospolitej. Więc ta presja jest, nie ustaje, ale migracyjna osłabła. Nawet są takie sygnały wojskowe wysyłane w stronę Warszawy. No, ale wszystko wygląda, że albo Rosja szykuje się do nowego frontu na Ukrainie, może północnego właśnie, a może uderzy gdzieś na Bałtów, a może w inne miejsce. Wszystko to tak pokazuje, jakbyśmy byli w rozedrganiu i przed nowym otwarciem konfliktu, chociażby na Ukrainie, ale może nie tylko.
Znaczy, na pewno jest tak, że dużo się dzieje. No, musimy też pamiętać, że przez ostatnie kilka dni prowadzone były też ćwiczenia Wschodnia Straż i to były ćwiczenia NATO w przestrzeni powietrznej. O tym zresztą też pisał pan Jarosław Wolski. Dużo się dzieje. Rosja też wysyła jednoznaczne sygnały i prowadzi cały czas działania bezpośrednio poniżej progu wojny w różnych miejscach na świecie. Chyba na początku tego tygodnia ukazał się artykuł w brytyjskim Telegraph, który mówił o atakach rosyjskich na fabryki, na zakłady zbrojeniowe w różnych krajach Europy. I to dotyczy zarówno tych krajów na wschodniej flance NATO, ale też na przykład Włoch. I w komentarzu do tego artykułu profesor Andrew Michta powiedział, że być może jest już czas na to, żebyśmy przestali mówić o jakichś działaniach hybrydowych, tylko spróbowali jednak podnieść trochę ten poziom ryzyka, który jest między krajami NATO a Rosją, no bo faktycznie dzieją się różne rzeczy i faktycznie ta sygnalizacja na tej arenie międzynarodowej, ona zaczyna wyglądać w sposób trudny tak naprawdę do interpretowania, natomiast ja apeluję o to, żebyśmy opierali się na sprawdzonych faktach, bo liczba tych domysłów w sferze publicznej i w infosferze będzie teraz bardzo duża i to nie będą tylko komentarze ekspertów polskich czy zagranicznych, ale musimy pamiętać, że Rosja prowadzi u nas działania również w zakresie dezinformacyjnym. I to jest bardzo ważny wątek, bo każda taka wiadomość jest potem podbijana przez dziesiątki, setki kont i my w sumie jesteśmy w takim chaosie informacyjnym.
Ale jak się patrzymy na sytuację na Ukrainie, dawno tego nie było. Władimir Putin poszedł na wywiad, tak to powiedzmy. Żebyś wygłosił wywiad, ale powiedzmy, nie, no były tam pytania i były tam odpowiedzi. No i tam zawarł takie przesłanie, że ta wojna będzie kontynuowana i że ona może nawet eskalować, chociaż no, jeśli chodzi o eskalację, to Rosja może użyć tylko jednej broni, to jest broni atomowej. Bo już wszystko, co miała innego, zostało na Ukrainie użyte.
To prawda, natomiast tego akurat uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Warto też oczywiście powiedzieć, że po wczorajszej wizycie dyrektora Bernsa Władimir Putin wydał 3 tajne dekrety. I my nie do końca wiemy, co jest w tych dekretach, co się w nich znajduje. Natomiast oczywiście te sygnały są niepokojące na pewno. I myślę, że one są daleko niepokojące, ale jeszcze bardziej niepokojące, ja uważam, w tej sytuacji jest to, że mi brakuje też głosu polskiego rządu na ten temat. Jestem bardzo wdzięczny, że rozmawiamy na antenie i to też bardzo dobrze komentatorzy się pojawiają, eksperci się pojawiają, natomiast moje pytanie byłoby takie, jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sytuacji? Przecież ludzie czytają te wiadomości i myślę, że wyrazem odpowiedzialności też rządzących byłoby w jakikolwiek sposób to skomentować, a nie mieliśmy komentarza, jedyny komentarz wydaje mi się, że to chyba było wczoraj, jak pan wicepremier Radosław Sikorski w Faktach mówił, że w zasadzie to Rosja nam nie zagraża, jesteśmy w stanie bardzo zdecydowanie odeprzeć ich atak. Cieszę się, jeśli faktycznie tak jest. Natomiast wydaje mi się, że ta komunikacja ze strony rządu powinna być mniej nastawiona na PR i chwalenie się osiągnięciami, szczególnie poprzedniej ekipy, które teraz są prezentowane jako osiągnięcia obecnego rządu, a bardziej na faktycznej komunikacji z obywatelami tego, co się dzieje.
Też są analizy, że być może wcale wizyta nie dotyczyła sytuacji na Ukrainie, ani żadnej wielkiej eskalacji, czy też deeskalacji, ale sytuacji na Bliskim Wschodzie i sytuacji, gdzie Stany ugrzęzły w Zatoce Perskiej, w Cieśninie Ormus.
To jest bardzo możliwe. No, musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę globalnie. Oni mają interesy zarówno w Europie oczywiście, i to jest dla nich ważne, wojna na Ukrainie jest ważna, ale mają też swoje interesy przede wszystkim w relacji z Chinami, z którymi prowadzą globalną rozgrywkę. I tam się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy, czy to w basenie Indo-Pacyfiku, czy w Zatoce Ormuz właśnie teraz, gdzie Stany Zjednoczone, tak jak powiedział pan redaktor, no ta operacja nie przebiega dokładnie chyba tak, jak Stany by sobie życzyły. I wydaje mi się, że ja bym raczej w tą stronę szedł z interpretacją tej wizyty, niż bezpośrednio tutaj ze skupieniem się na Rosji. Chociaż, no mówię, na dziś nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza, nie mamy za dużo informacji. Mam tylko nadzieję, że polskie służby są informowane przez sojuszników amerykańskich na temat tego, co się dzieje. No bo nie ukrywajmy, że ta pozycja międzynarodowa obecnego rządu, zwłaszcza w relacji z administracją prezydenta Trumpa, mogłaby być lepsza, może tak to ujmę.
Mogłaby być, zawsze może być lepsza. Jakie mogłoby być rozwiązania, jeżeli to było spotkanie dotyczące sytuacji w Zatoce Perskiej, dotyczące no tej nieudanej na razie, nic na to nie wskazuje, żeby stała się udana próby zmiany władzy, zmiany reżimu w Teheranie, to po co mógł dyrektor CIA w tej sprawie do Moskwy jechać?
Czy wydaje mi się, że o zmianie reżimu w Teheranie to na razie możemy zapomnieć. No, to byłoby możliwe na samym początku tej operacji, jeśli miałoby się wydarzyć. Natomiast tam mieliśmy bardzo długi, że tak powiem, rząd różnych osób, które przejmowały władzę po osobach, które przejmowały władzę. Wydaje mi się, że mogłoby chodzić też o te sankcje amerykańskie, które są nakładane na Iran i o wsparcie tutaj Amerykanów przez Rosjan w tym zakresie. Po to, żeby jeszcze dalej osłabiać Irańczyków, którzy faktycznie tam prężą muskuły w ciśnienie Ormuz. No i mówię, ta interwencja nie przebiega do końca tak, jak Amerykanie by sobie tego życzyli. Ona się rozwlekła w czasie bardzo długo. Ceny ropy na rynkach światowych wzrosły. Przede wszystkim wzrosły też ceny ropy w Stanach Zjednoczonych i to też powoduje dość duży wewnętrzny ferment w Ameryce. Musimy pamiętać, że stoimy przed wyborami połówkowymi w Stanach. I to jest też taki dość krytyczny moment dla administracji amerykańskiej, no bo chociaż to nie dotyczy bezpośrednio prezydenta Trumpa, tylko kongresu. Natomiast wydaje mi się, że kontekst ten czasowy, czyli to, że są zaraz wybory i faktycznie prezydent szuka szansy na to, żeby w jakiś sposób zmienić też tą swoją sytuację wewnętrzną. Ja bym się skłaniał raczej ku tej interpretacji niż, mam nadzieję, jakiejś tutaj eskalacji, szczególnie wobec krajów NATO.
Wróćmy trochę do Rosji. W wywiadzie, o którym wspomniałem, Władimir Putin mówił, że zakrojona szeroko akcja, bo Władimir Putin patrzy na te naloty jako na sprawę, którą jest cały niemalże Zachód zaangażowany. To 40-dniowa kampania się nie sprawdziła, że ona nie doprowadziła do upadku gospodarki Rosji. No i w związku z tym teraz może być tylko lepiej. No jak się patrzy na te ataki ukraińskie, to one wcale się nie zakończyły. Po 40 dniach trwają dalej, nawet z większym natężeniem. Władimir Putin podkreślił, że one się nie będą więcej zdarzać, zdarzają się cały czas, no ale też podkreślił, że rośnie ta możliwość obrony powietrznej ze strony Moskwy. To jest tak, że Władimir Putin chciał powiedzieć, przetrwaliśmy naloty i jesteśmy teraz odporniejsi niż byliśmy wcześniej, czy robi dobrą minę do złej gry i na ile te naloty, które niszczą kolejne składy, magazyny, ale też rafinerie, też składy paliw są dotkliwe i mogą być czymś, co przyspieszy koniec wojny, a może odwrotnie, może będą eskalować, tak jak się obawia część polskiej prawicy, że atakowanie Rosji doprowadzi do jeszcze większej eskalacji, że z Rosją trzeba się ułożyć potulniej, tak byśmy to powiedzieli.
Znaczy mi się wydaje, że Rosja jest w trudnej sytuacji, bo myślę, że nikt nie zakładał, jak się rozpoczynała wojna na Ukrainie, którą Rosjanie zresztą nazywali nawet specjalną operacją wojskową, no po to, żeby pokazać, że to nie jest jakaś pełnoskalowa wojna, tylko jest to coś szybkiego, krótkotrwałego. Rosjanie się nie spodziewali tego, że Ukraińcy będą w stanie w dość krótkim czasie jednak, jeśli tak pomyślimy, być w stanie odpowiadać atakami bezpośrednio i to w głąb terytorium Rosji. Te ataki wczoraj oczywiście nie miały miejsca, bo Amerykanie wymusili albo poprosili Ukraińców o to, żeby tych ataków nie było. Natomiast w zasadzie codziennie, czy co drugi dzień, jakiegoś typu ataki bardzo precyzyjnie celowane w różne punkty infrastruktury krytycznej Rosji, one się odbywają. I ja trochę tak czytam też wypowiedź prezydenta Putina, że to tak jak powiedział pan redaktor, to jest trochę robienie dobrej miny do złej gry, bo też społeczeństwo rosyjskie widzi, co się dzieje. Tam oczywiście przepływ informacji jest ograniczony, natomiast widać te ataki. Do dzisiaj Rosja nie znalazła na to żadnej skutecznej odpowiedzi.
Ja taki są coraz częstsze pytanie, czy dojdą do dronów rakiety balistyczne. Wtedy rzeczywiście sytuacja stanie się groźniejsza. Powinniśmy się bać tego typu ataków, że w takiej wizji, że Rosja cały czas się samoogranicza w tym konflikcie, a jeżeli zostanie przyparta do muru, to może być gorzej.
Ja myślę, że my powinniśmy być przede wszystkim uważni na to, co się dzieje, bo są takie komunikaty i to są komunikaty, które płynęły przynajmniej w przestrzeni publicznej. Mówiło się o tym, że są sygnały, które są wysyłane przez zagraniczne zachodnie agencje wywiadowcze, że Rosja będzie próbowała sprawdzać odpowiedź NATO. I ta eskalacja tych działań, ona następuje. No, mieliśmy oczywiście te różne sytuacje tam we wrześniu z tymi dronami w Polsce. Mieliśmy tą rakietę, która się zagubiła, co cały czas będzie testowane. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim też NATO musi pomyśleć o tym, w którym jesteśmy miejscu i zastanowić się, czy być może powoli już nie powinniśmy zacząć w jakiś sposób odpowiadać na tego typu prowokacje, bo Rosja testuje to, jak daleko może się posunąć wobec nas. I myślę, że w którymś momencie ta odpowiedź ze strony NATO powinna nadejść, taka dość jednoznaczna, no bo inaczej będziemy cały czas tutaj też mieli to ryzyko, że Rosjanie będą po prostu próbowali, 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 próbowali.
No może rozwiązaniem jest wyjście z NATO i przyjęcie doktryny żadnych, no przynajmniej na razie żadnych obcych wojsk uzbrojonych w Polsce.
No ja słyszałem tą wypowiedź, tak? No, wydaje mi się, że to są wypowiedzi, które ewidentnie działają tylko na korzyść jednej narracji. To jest jednoznaczna narracja prorosyjska. Polską racją stanu było wejście do NATO, polską racją stanu jest bycie w NATO. I uważam, że w naszym interesie jest to, żeby to NATO było jak najsilniejsze, żeby ta liczba żołnierzy NATO, którzy są na terenie Polski, żeby ona była jak największa, bo jeśli Rosja na arenie międzynarodowej czuje respekt przed jakimś krajem, no to poza Chinami, to ciężko powiedzieć, że tam jest jakiś respekt, no to jest zupełnie inna zależność, to są to Stany Zjednoczone. No i teraz im więcej tych amerykańskich żołnierzy będzie w Polsce na stałe, myślę, że tym bezpieczniej my się możemy czuć.
Na koniec naszym gościem Sebastian Mainz, to jeszcze do tego tematu, który wybrzmiewał w mediach, przejdźmy, zapytam o panią, może nie samą byłą minister Barbarę Mróz-Gorgoń, ale o jej think tank stanowisko, że podobno ten think tank Marka Polska się rozwiązuje. Potem było to cofnięte, że jednak się nie rozwiązuje. Coraz więcej wątpliwości, ile pieniędzy poszło. Miało pójść ponad 500 mln, tak to zakładano w planie. Udało się powstrzymać trochę także dzięki pańskiej analizie raportu Skok na grubą kasę na polski budżet.
Znaczy ja mam nadzieję, że ja właśnie staram się myśleć o tym w ten sposób, że być może udało się przynajmniej trochę ograniczyć skalę tych bezsensownych wydatków, bo ja bym chciał powiedzieć, że to są bezsensowne wydatki, no bo jeśli efektem tych wydatków są produkty w takiej jakości jak ten raport, no to są pieniądze trochę wyrzucone w błoto, albo nawet bardzo wyrzucone w błoto. Cieszę się, że odchodzimy już nawet od rozmowy na temat samej pani profesor, bo myślę, że tutaj już sprawa jest zamknięta, prokuratura podjęła czynności i to powinno się toczyć w tym trybie. Myślę, że warto patrzeć na tą sferę instytucjonalną, patrzeć na te przepływy też tych środków finansowych, bo to nie mówimy nawet tylko o tej jednej fundacji, no ludzie też już szukają kolejnych raportów, z kolejnych działań, z kolejnych badań, które były prowadzone. I wydaje się, że to jest taka systemowa słabość, że środki publiczne są traktowane jako środki niczyje, w związku z tym mało kto patrzy na to, na co są wydawane. Mam wrażenie, że nikt nie sprawdza jakości tych prac. Ja dzisiaj zadałem też ostatnie pytanie tam do Ministerstwa Sportu publicznie. Ministerstwo Sportu milczy, nabrało wody w usta. Pan minister Borys też nabrał wody w usta. No, uważam,
podobno
że
ma się
moja praca tutaj się skończyła.
Z rządem, ale wiemy za co właściwie zapłacono te prawie 200 tysięcy, bo czy to jest jedyna kwota, która poszła na działalność dookoła think tanku Marka Polska? No bo to też było bardzo ciekawe, to poszło przez inną fundację, trochę starszą, no, to już działa ponad 20 lat, więc powiedzmy trochę okrzepłą, konferencję i kongresy w Polsce. To wszystko wydaje się, że było taki łańcuszek dość zawiły. Nie wiem, czy przypadkiem, czy celowo.
I to jest właśnie to, z czym ja mam też duży problem w tej całej sytuacji, że my cały czas nic nie wiemy. No wiemy, że ministerstwo mówi, że zadanie publiczne było rozliczone na kwotę tam niespełna 180 tysięcy złotych. Ale ja zadałem to pytanie też do ministerstwa, za co tak naprawdę i komu zapłacono? Przede wszystkim, czy ministerstwo wiedziało, że była też podpisana umowa z tą fundacją, na której czele stała pani profesor? Czy musiało ministerstwo wyrazić na to zgodę? Czy umowa w ogóle dopuszczała coś takiego? Bo my tutaj nic nie wiemy. Ministerstwo opublikowało 4 dokumenty, ale te dokumenty nic nie mówią. A jakość tej strategii, która została opublikowana zdaniem ekspertów, którzy się wypowiadają na ten temat, no ona też jest niska. I to jest trochę tak, że ja mam wrażenie, że po raz kolejny poprzez to, że się pojawiają nowe tematy i wypływają nowe afery, no, ten temat jest gdzieś tam zamiatany pod dywan z nadzieją, że nikt się tym nie będzie zajmował. Natomiast ja uważam, i to jest moja opinia, że po tym, co się wydarzyło, jest już tak dużo ludzi, którzy szukają w tak wielu miejscach i którzy tam skrobią w różnych obszarach, że to nie zostanie nigdy zamiecione pod dywan na stałe. To będzie wracać i jeśli rząd tego nie będzie w stanie w sposób jasny zakomunikować, co tu się stało, to będzie to duży problem też dla rządu, uważam, w przyszłorocznej kampanii, bo ten temat wydawania środków publicznych na bezsensowny raport, on wróci.
Jak rozumiem, cały czas nie wiemy, za co poszło te 180 tysięcy i czy tylko to poszło w ramach działalności think tanku Marka Polska.
Absolutnie nie wiemy. Patrząc na to, jak ten think tank działał, znaczy think tank, prosiłbym, żebyśmy mówili o nim per fundacja, a nie think tank, bo jednak mówię to środowisko think tanków, tutaj nie chciałbym go obrażać. Patrząc, jak ta fundacja działała przez cały czas, jak istniała, wydaje mi się, że ona musiała mieć dużo więcej środków. Nie wiem, czy to były środki publiczne, tego nie rozstrzygam, natomiast ona prowadziła bardzo szeroko zakrojoną działalność też PR-ową i tego nie dałoby się sfinansować absolutnie tylko i wyłącznie z tego grantu.
Bo merytorycznie niespecjalnie, ale rzeczywiście PR-owo byli w różnych miejscach. To się dokładnie rozgrywało. Tak. Sebastian Mainz, ekspert do spraw polityki zagranicznej Instytutu Sobieskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego dnia.
Godzina 7.33, bo będziemy teraz w poranku trochę przyspieszać. Za chwilę będą Chiny, za chwilę Andrzej Zawadzki-Liang. Porozmawiamy o trochę od polityki odejdziemy, już tylko troszkę, czyli o olimpiadzie robotów powiemy, ale też może trochę o tym, jak Pekin patrzy na aktualną sytuację dookoła Rosji, na wizytę Radcliffe'a, dyrektora CIA w stolicy Rosji. Ale najpierw piosenka Jolene Dolly Parton, wybitna piosenkarka, trochę rock hipisowski, trochę country, przede wszystkim country. Wczoraj przyszła informacja o odejściu Dolly Parton, więc my, wspominając tą wybitną amerykańską piosenkarkę, teraz posłuchajmy piosenki, którą przynajmniej ja bardzo, bardzo lubię.
Szanghaj.
I razem z nami Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Szanghaj. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Za chwilę spojrzymy na Pekin, ale na początek zapytam, czy Pekin patrzy na Moskwę i czy cokolwiek Pekin zakomunikował, patrząc na tą wizytę dyrektora CIA Johna Radcliffe'a, 4 godziny w Moskwie, ponad godzina rozmów i nagły wyjazd. Jak tego typu działania dyplomatyczne są widziane z Pekinu? Czy Pekin ma w ogóle jakąś taką ugruntowaną strategię, jak patrzeć na wojnę na Ukrainie, na działania Ukrainy, na działania Stanów i na działania Moskwy?
Tak, no Chiny mają swoją strategię i mają wyraźny punkt widzenia, bym powiedział tak, że nie komentują żadnych rzeczy, które ich nie dotyczą. To znaczy wizyta taka to jest oczywiście między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. W tej chwili raczej można powiedzieć zakulisowo tą myślą o tym, czy w ogóle dojdzie do wizyty w końcu września przecież. Ma dojść do wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych i spotkać się z Trumpem. Tymczasem właśnie te różne zawirowania plus sankcje, które Amerykanie nakładają na firmy chińskie, że tak powiem, nie ma tygodnia, żeby coś takiego nie było, no jest poważny. Mimo że stawia poważny znak zapytania, mimo że oczywiście twierdzą, że przynajmniej to jeszcze było 2 tygodnie temu, że do tej wizyty dojdzie. Tak więc tutaj milczą, nie komentują, a w sprawie Ukrainy oczywiście zawsze powtarza jest stały komunikat, że powinno dojść do jak najszybszego zawarcia rozejmu, zaprzestania walk i rozpoczęcia negocjacji pokojowych.
Wiele osób mówi wśród analityków, że jeżeli ktoś ma wpływ na Moskwę, to ma to Pekin i że ta relacja w ciągu tych 5 lat pełnoskalowej wojny coraz bardziej zmienia się na jakąś partnerską czy relację dwóch państw do relacji wasal-senior, że te 5 lat pozwoliły Pekinowi ugruntować swoją pozycję w Moskwie. Jak to wygląda?
Ja bym tak tego nie nazwał i ja bym w ogóle nie używał takich porównań. Być może to w Europie jest. Z punktu widzenia tutaj Chin, z chińskiego i z tych wszystkich informacji, think tanków, które tutaj też i przecież istnieją i publikują, wynika, że ja bym nie powiedział, że, przepraszam za takie określenie, że prezydent Putin czy Rosja jest na pasku Chin. Jeszcze do tego trochę brakuje i trochę daleko, szczególnie jeśli chodzi o właśnie politykę, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę. Więc tutaj raczej to, co są związani, co są powiązani, mimo że to jest to powiązanie oczywiście ekonomiczne. I tutaj w sensie ekonomicznym to się zgodzę, że w sensie ekonomicznym Rosja absolutnie bardzo dużo zawdzięcza, żeby powiedzieć tak, Chinom. I powiązaniom, i co Chiny kupują, nie tylko, ale powiązaniom technologicznym, powiązaniom właśnie spółki, joint venture, no nie mówiąc o tej ropie, gazie, który przecież Chiny, Indie to są przecież ich jedni z największych odbiorców tych surowców. Także nie mówiąc, że Rosja nie ma żadnego problemu z tym, żeby Chiny dostarczały im pierwiastki ziem rzadkich, te słynne, te wszystkie inne rzeczy, które tutaj mówimy. Natomiast w sensie politycznym mówiłem, że nie, bo gdyby Chiny rzeczywiście miały wpływ, to bym tu zacytował właśnie, kiedy minister spraw zagranicznych Wang Yi odpowiedział pani Kalas na to właśnie, że Chiny mają wpływ na Putina i że tylko Chiny mogą to zakończyć, ale to było rok temu, kiedy właśnie odpowiedział pani Kalas, że gdyby Chiny miały rzeczywiście wpływ na Putina w tym sensie, to by zakończyły tą wojnę w ciągu jednego dnia. No taki też cytat trochę może jak Trumpa, ale w każdym bądź razie tutaj była wyraźna tego typu rzecz. Politycznie uważam, że nie, gospodarczo absolutnie tak.
To przy polityce zostajemy na chwilę, bo Chiny prowadzą także w swoim regionie bardzo aktywną politykę. Dużo było na naszej półkuli informacji do Korei Południowej, Korei Północnej, to się w związku z działaniami Donalda Trumpa, ale Chiny też się po regionie własnym dookoła uwijają.
Tak, dokładnie pan redaktor to ładnie ujął i tak się dzieje. I to jest właśnie interesujące, dla mnie jest to interesujące, to obserwując to, że Chiny skupiają się, i to już bym powiedział tak, od 2-3 miesięcy, wyraźnie na sąsiadach, na swoim rejonie. Dlatego też proszę zwrócić uwagę na to, że i szczególnie tu szef MSZ-u, czasem i w towarzystwie, czy ministra handlu, czy obrony, wizytuje różne kraje. Był to nie tylko, że w Korei Południowej to było wręcz bym porównał to, że spotkanie było takie, jakby prawie z Rosją, z Putinem, czy Ławrowem. No, ten koreański minister, a w ogóle obejmowali się, w ogóle wszystko, jesteśmy sąsiadami, mamy dużo interesów, dużo spraw do załatwienia i absolutnie to jest też ta ostatnia wizyta, którą pan poruszył. Aż byłem zaskoczony, że tak mila konferencja z dziennikarzami, to w ogóle, no, starzy przyjaciele, no, żadnych punktów, że tak powiem, spornych, czy no, spornych. Innego spojrzenia nie ma. Natomiast zwracam uwagę też na to, że odwiedził też oczywiście to z Wietnamem, z Laosem oczywiście, z Kambodża oczywiście i Tajlandię, ale tu chodzi o to też, żeby tam znów nie doszło do tego starcia zbrojnego, żeby znów nie zaczęli się nawzajem bombardować przygraniczne tereny tam czy tej świątyni. Ale istotną rzeczą, która się wydarzyła w ubiegłym tygodniu, jest to, że z wizytą był w Indonezji minister spraw zagranicznych Wang Yi i z ministrem obrony narodowej. I mało tego, oni tam podpisali wiele umów i zawarli wiele porozumień, również dotyczących spraw wojskowych i wspólnych ćwiczeń. Oczywiście, jak zwykle, no, w oficjalnych komunikach nie mówi się za dużo, ale jest to odbierane tutaj jednoznacznie jako duże zbliżenie między Chinami i Indiami. Przepraszam, Indonezją. Ale o Indiach zaraz jeszcze jedno zdanie powiem. Bo Indonezja do tej pory, tak, inwestycje chińskie brała bardzo mocno. Indonezja chwali się tym, że ma jedyną kolej szybką w Azji. Znaczy nie jedyną, ale w tej części Azji, którą Chińczycy zbudowali. Więc Indonezja, ale politycznie ona tak była jakieś, no powiedzmy sobie, trzymała balans. A tutaj ta wizyta pokazuje jakby wyraźnie, i tutaj też nawet są takie komentarze think tanków, że no Indonezja wraca do wpływów razem z Chinami, do tworzenia jednego frontu azjatyckiego, Azji Południowo-Wschodniej. A pomyliłem się z Indiami, dlatego że to też jakoś tak umyka uwadze, szczególnie na razie, no wiadomo, problemów codziennie jest cała masa na Zachodzie i tutaj też zresztą, wszędzie. I nowe wydarzenie wypiera stare. Natomiast kwestia jest taka, że we wrześniu przecież mamy szczyt BRICS w Indiach. Szczyt BRICS, państw BRICS, i to w Indiach, 12, chyba 13 września, jeśli się nie mylę, czyli za chwilę. I już pojawiły się informacje, że przecież prawdopodobnie na ten szczyt poleci sam Xi Jinping. A wiadomo, że te stosunki Indie-Chiny wprawdzie poprawiają się, no są rozmowy, toczą się i na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i tam, no właśnie wczoraj tak, był w Chinach szef Rady Bezpieczeństwa, indyjski szef Rady Bezpieczeństwa, tak chyba, tak jego tytuł brzmi, i to też świadczy, że no, powiem się, że może w końcu relacje indyjsko-chińskie wejdą na ten dynamiczny tor rozwoju i wspólnych właśnie działań, a te spory graniczne to tam zostawimy sobie na później, tam przy okazji. No nie mówiąc o tym, że przecież jak będzie szczyt BRICS-u, to może dojść do spotkania również i przypuszczalnie, no tutaj nie ma takich oczywiście, to w Europie może więcej, czy Putin poleci tam, ale przypuszczalnie do Modiego, do Indii na pewno poleci. Także tutaj będziemy mieli też, nie zapomnijmy, bardzo, bardzo istotną sprawę i wydarzenie, które na pewno też w jakiś sposób, no, będzie kształtowało ten globalny porządek i ten globalny właśnie układy. Szczególnie, kiedy, jak tu państwo też zauważają i w Europie się zauważa, że Trump jest zajęty, utknął w tym Hormuzie, w tym Iranie. Chiny zdecydowanie, z kolei tutaj, jeśli mogę, jeszcze mam czas powiedzieć słowo, Chiny wypowiedziały się w poniedziałek i wtorek ponownie, że są absolutnie przeciwne jakimkolwiek sankcjom nakładanym na państwa, które współpracują z Iranem. w odpowiedzi oczywiście na te amerykańskie oświadczenie, że będą nakładać sankcje na wszystkich współpracujących, a oczywiście i Rosja, i Chiny bardzo mocno współpracują z Iranem. Szczególnie, że chcę też zwrócić uwagę na jeden aspekt, może dłuższy, może krótszy czas transportu, ale do Iranu też i pociągi jeżdżą z Chin. Także to jest też, oczywiście ta linia ma być modernizowana, tam to w ogóle jest w planach, ale jakby nie było, więc te Chiny zresztą cały czas podkreślają, oprócz wsparcia, że Cieśnina Hormuz musi być otwarta, absolutnie tutaj stoją na tym stanowisku, ale że Amerykanie powinni zaprzestać tych wszystkich nalotów, wycofać się z tej części, że tak powiem, świata, globu i przede wszystkim rozwiązać wszystkie problemy przy stole negocjacyjnym. Także absolutnie tu stoją po stronie Iranu. A wobec tego tutaj będzie BRICS, będzie też w Chinach, zresztą w listopadzie, w Shenzhenie będą państwa APEC, tam podobno też ma być Trump, będzie Xi oczywiście i będzie wielu, wielu innych. Więc tu się tworzy ten rok, na pewno ten rok będzie bardzo ciekawy w sensie nie tylko tutejszych azjatyckich układów, ale myślę będzie bardzo znaczący dla tych właśnie przyszłych układów, kto z kim, jak będzie rozgrywał w globalnym zarządzaniu, że tak powiem.
A przy okazji patrząc na te globalne zarządzanie Chiny powolutku, nawet nie powolutku, nawet jak na Chiny dość szybko starają się uporządkować swoje własne podwórko Azję z naszego punktu widzenia polskiego, bo z jakiego innego mielibyśmy patrzeć Azję południowo-wschodnią, Azję daleką. Andrzej Zawadzki-Liang. No i tak o ważnej polityce globalnej żeśmy stawili rozmowę, ale obiecałem słuchaczom odrobinę od polityki, tylko już dwa słowa o tych igrzyskach robotów, bo oczywiście media społecznościowe są zalane różnymi filmikami, inne pokazują sprawczość tych robotów. Jeden robot, który biegł na 100 metrów, pobił rekord Usaina Bolta, czyli już jest szybszy niż człowiek, ten humanoidalny robot, ale wiele jest nagrań pokazujących, że te roboty to tak sobie jeszcze niespecjalnie radzą w tym terenie i czasami wygląda to zabawnie czy śmiesznie, jaki wniosek płynie z tych igrzysk robotów.
Przede wszystkim to jest jedna rzecz. Te igrzyska w ogóle przyćmiły inne ważne wydarzenie, które było, to była Światowa Konferencja Robotyki właśnie. Ale wszystko się skupiło na tych właśnie igrzyskach, które przecież to jest coś niesamowitego rzeczywiście, co było. Bo 51 konkurencji, 2000 robotów brało w nich udział. No z tym pobiciem to jeszcze wczoraj pobił kolejny rekord, 8,8 coś sekund na 100 metrów. W skoku w dal około 7 metrów. No mnie to z jednej strony przeraża i rzeczywiście te igrzyska i wystawa robotyki starała się pokazać moim zdaniem po prostu, że roboty to już nie tylko taniec, nie tylko takie chodzenie tam sobie, ale również zastosowanie komercyjne, produkcyjne szczególnie i domowe, do prac domowych. Natomiast czy co już nastąpi, osobiście nie tylko, że mam stosunek bardzo zdystansowany do tych robotów humanoidalnych, ale mimo wszystko jeszcze to jest daleko, bo nawet jako robot, który w fabryce tylko przekłada skrzynki czy śrubki, czy powiedzmy sobie, tu jeszcze myślę, że raczej te pokazy udowodniły to, że raz, że robot oczywiście jest lepszy od człowieka, dwa, że robot oczywiście potrafi dużo, ale jeszcze nie na tyle, myślę, żeby przekonać to, że on może pełnić w pełni funkcje użyteczne czy aż takie. Co oczywiście nie przeszkadza temu, że Chiny są oczywiście, ale to nie w robotach humanoidalnych, znaczy oprócz robotów humanoidalnych, w robotach przemysłowych numer jeden na świecie. Przecież mają ponad 2,2 miliona robotów przemysłowych. Najszybciej na świecie, że to Międzynarodowa Federacja Robotyki ogłosiła, że 300 tysięcy w ubiegłym roku zainstalowano robotów przemysłowych, nie mówiąc, że 60% wszystkich robotów przemysłowych. Także na świecie to jest stamtąd. Więc tutaj rzeczywiście jest to, a że to jest rzeczywiście robot, który nawet spełnia rolę sprzedawcy podającego coś tam, no ja na razie to z boku się temu przyglądam.
Ja to najbardziej czekam na roboty, które by sprawnie i szybko zbierały owoce i warzywa, żeby nie trzeba było ściągać z Dalekiego Wschodu migrantów w tym celu. To chyba byłoby najlepsze rozwiązanie. I taki robot, który ma nie dwie, ale wiele rąk i szybko zbiera jabłka na przykład, temu najbardziej kibicuję. Andrzej Zawadzki, Li Yang był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Studium Szanghaj, a my bezpośrednio i płynnie przechodzimy do kolejnej rozmowy i tak z dalekiego, z naszego punktu widzenia wschodu biegniemy do naszych spraw bliskich. Na łączach telefonicznych Tomasz Grodecki, dziennikarz Telewizja Republika, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. No, mówiliście o robotach, a teraz o robocie pogadamy pewnie.
O robocie i to
robot by nie wytrzymał takiej pracy. Jak
właśnie. Robot humanoidalny pewnie by się dawno zmęczył, ale niezmęczony był Dawid Kacprzyk, znany lekarz, aż bez specjalizacji. Bardzo chciałby ją dokończyć. Kiedyś szło mu łatwiej, kiedy był członkiem Koalicji Obywatelskiej, byłym szefem młodzieżówki, to kariera szła z płatka, a teraz są kłopoty. No i właśnie, to było oczywiste, że gdzieś Dawid Kacprzyk nam wypłynie i okazało się, że to Tomasz Grodecki był najsprawniejszym dziennikarzem, który znalazł zaginionego Dawida Kacprzyka. Gdzie też to pan radny lekarz się odnalazł?
No, lekarz się odnalazł. No, lekarz był na tyle bezczelny, czyli no, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jego charakter, że już po wypływie afery, już po tym jak media już dawno zaczęły na części pierwsze rozbierać to, co się stało w Szpitalu Południowych, innych szpitalach w Warszawie, a także przecież w Częstochowie też zatrudniał się, co też media opisywały, dr Kacprzyk. Już po wybuchu afery, niezrażony niczym, dr Kacprzyk postanowił starać się o angaż. Ja mam zmapowane 3 szpitale w Polsce, gdzie latem, późną wiosną tego roku, ale latem, czerwiec, lipiec głównie, czerwiec, sierpień, prowadził rozmowy z dyrektorami 3 placówek w Polsce, może i więcej. Ja mam zmapowane 3. Wśród tych placówek był szpital powiatowy w Zakopanem, gdzie, jak donieśli mi tutaj pracownicy tego szpitala, był widziany na rozmowach z dyrektor tego szpitala. Te rozmowy nie zakończyły się sukcesem dla doktora Kacprzyka, ale to tylko i wyłącznie dlatego, z tego co się dowiedziałem, bo była presja załogi, bo ludzie zauważyli, no bo jednak twarz stała się popularna doktora Kacprzyka, no więc zauważyli, że coś się dzieje, że ten doktor bez specjalizacji, czyli nie lekarz bez specjalizacji, prowadzi negocjacje z dyrekcją i to nie, i to ja mam informację o 3 spotkaniach z tą dyrekcją. No, dyrekcja, z którą rozmawiałem, opiera się, że było tylko jedno spotkanie i okazało się fiaskiem dla doktora Kacprzyka. No, załóżmy, że było tylko jedno spotkanie, tak jak twierdzi dyrekcja, choć pracownicy twierdzą co innego i twierdzą, że zaczęli po prostu zwracać uwagę dyrekcji, że nie chcą tutaj takiego współpracownika i że to się źle skończy dla szpitala. I ostatecznie rozmowy w Zakopanem skończyły się fiaskiem. Także w drugiej instytucji, w szpitalu z południa Polski, z tego co wiem, też doktor Kacprzyk nie osiągnął rezultatu, jaki marzył. Jeszcze podjął negocjacje, z tego co mam sygnały, ale dopiero lekko zbadane z zachodniej Polski. Tam też wszystko wskazuje, że też jednak nie udało mu się zatrudnić. No ale proszę zobaczyć, proszę państwa, jaka to bezczelność i buta, że po tym wszystkim, po wybuchu przychodzi i liczy na to, że będzie zatrudniony. I on jeszcze gorsze sygnały, że on nie szedł tam przypadkowo do tych szpitali Zakopanym, tych jeszcze 2 miejscach w Polsce. Ci dyrektorzy szpitala podobno dostawali polecenie i badam od kogo, żeby go zatrudnić. I tutaj jest jeszcze dalszy ciąg.
Ale to jest tak, że pan Kacprzyk cały czas ma te wpływy w Platformie i cały czas stara się je wykorzystać. Nie wiem, czy w Platformie, ale w systemie liberalnym.
No to są szpitale, jeden to jest powiatowy, drugi też jest powiatowy. I w tych powiatach no, rządzą ludzie głównie bliscy Platformie jakoś tam. No więc no, proszę sobie tutaj połączyć kropki i coś niepokojącego się dzieje. No tylko i cały czas o stara się Kasprzyk o jedną posadę, czyli chciałby skończyć tę specjalizację, której nie ukończył, mimo że robił to, co robił na przykład w szpitalu południowym, czyli chce skończyć w jednym, drugim, trzecim szpitalu, z którym rozmawiał już po wybuchu afery, rozmawiał o tym, że w tym jednej, drugiej, trzeciej placówce chce dokończyć tą swoją aplikację. On chciał zrobić specjalizację na intensywną terapię i anestezjologię. No, wyobraźcie sobie państwo, by się uczył na organizmie żywym i już po tej... Ja nie wiem, co sobie wyobrażam. To jest taki szczyt bezczelności. Ja rozumiem, że to jest jakiś taki modus operandi ludzi Platformy bezczelność. Tak pokazuje to ta słynna profesor ta od wizerunku Marka Polska.
Mróz Barbara Mróz-Gorgoń.
Mróz-Gorgoń, tak jest. I to ona też jest wyjątkowo bezczelna. No, może do Kasprzyka jej brakuje, choć mają tu cechę wspólną. No, niektórzy nazywają to przybojowością, ale to raczej tak humorystycznie. No, no to świadczy o tym, że ci ludzie są bezczelni i bezkarni. No, po czymś takim człowiek, co wyszło w sprawie Kasprzyka, to człowiek powinien się schować w myślą dziurę i czekać na to, aż go zawinie prokuratura. Tymczasem robi zupełnie co innego. Z otwartą przyłbicą chodzi i rozmawia ze szpitalami o dalszym zatrudnieniu.
Chodzi jak chodzi, jeździ cały czas Porsche Panamera, który kupił w okresie, kiedy zarabiał rocznie.
No tak, szybki pojazd, można się przemieszczać po Polsce, można dużo szpitali zajeździć.
Nawet punkty karne, bo na drodze Warszawa-Pruszków zdarzyło się panu doktorowi, lekarzowi punkty karne złapać, właśnie poruszając się tym samochodem, który kupił wtedy, kiedy wyciągał nielegalnie, zdaje się, po części również ze szpitali warszawskich grubo ponad 1,5 miliona rocznie złotych.
Tak jest. No i w tej sprawie jeszcze raz powtórzę, jest bardzo ważne. Ten sygnał, co dostałem, jeszcze o tym nie napisałem, no bo to sygnał, to muszę go zweryfikować, o tym, że to z góry przychodzi polecenie, tak, porozmawiajcie tutaj z naszym doktorem Kasprzykiem, bo chcę być zatrudniony. No, to znaczy, że nikt się nic nie nauczył i cały czas starają się wszyscy, żeby zrobić mu tutaj jak najlepiej. No to jest gigantyczny skandal. Cały
Ale
czas
to mamy to potwierdzenie, że cały czas ten szeroko pojęty system Koalicji Obywatelskiej wpływów formalnych, półformalnych, nieformalnych cały czas działa.
No przecież sam nie chodził do szpitala przypadkowego i nie składa tam swojego CV. No, to nie ma tutaj takich cudów, więc no na pewno z polecenia przychodził do jednego, drugiego, trzeciego szpitala.
Szczególnie, że Zakopane od Warszawy jednak trochę jest, trzeba trochę przejechać.
No,
i codziennie dojeżdżać do pracy mogło być tu. No coś wiemy o warunkach finansowych, bo już w czasie trwania tej afery wychodziły na jaw różne miejsca, gdzie chciał na Mazowszu pracować doktor Kasprzyk, no ale często się to kończyło, kiedy on rzucał właśnie swoje żądania finansowe na poziomie ponad 1 000 000 złotych rocznie, czasami więcej, no i...
Szedł stawek. To jednak jedno go co nauczyło, to tak jak dowiedziałem się w jednym ze szpitali, to były stawki rynkowe, nie wybiegające poza to, co inni lekarze robiący specjalizację chcieliby zarobić. Więc no to jedno tutaj, ta, jeden proceder chciał ukrócić. Ja przypominam, że to też jest wina prokuratury, no bo prokuratura, no bo jak wygląda stan śledztwa, jeżeli chodzi o to, co dokonał na razie doktor Kasprzyk. No to cały czas oczywiście nie jest przesłuchany, nie ma postawionych zarzutów. No, ja rozumiem, że na pierwszym etapie nie zatrzymuje się człowieka, no bo zbiera się dowody, przesłuchuje się inne osoby. Dobrze, tylko że to już się ciągnie. To jest sprawa bardzo medialna, a już moim zdaniem się robi bardzo późno. Pozwala się właśnie Kasprzykowi nawet na tak bezczelne ruchy, jak te, co opisałem wczoraj na niezależna.pl. I chyba najwyższy czas, żeby jednak człowiek beknął i odpowiedział za to, co dokonał do tej pory. Tymczasem jedyne komunikaty, jakie mamy z prokuratury, to że sprawa jest w końcowej fazie. No tak jest w końcowej fazie, no to jednak już powinien nastąpić etap zatrzymania i stawiania zarzutów. Tymczasem cały czas tego nie ma.
To jeszcze na koniec zmieńmy temat, tak zwana afera Zonda Krypto, a może nie tak zwana, a może po prostu afera. Wczoraj stanowisko prokuratury, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi, że to jest sprawa rozwojowa, że będą stawiane zarzuty, prasa się rozpisuje o politykach PiSu, a część komentatorów, jak chociażby i polityków, jak Ryszard Petru, który mówi, ta sprawa zatopi obydwa PiSy i obydwie Konfederacje.
No nie, nie zatopię. No już widać, że to no, próbują, żeby coś się przyczepiło. No, tam, gdzie jest adwokatem, przypominik, który wczoraj potwierdził informację, że adwokatem Krala już od maja, czyli ta afera była już od maja kręcona, jest Roman Giertych, przypomnijmy jego wcześniejszą rolę. No, na